118 wersetów i odpowiada wartości liczbowej słów. Bóg jest moją siłą i odpowiada wartości liczbowej słów moja łaskawość. Na początku paraszy jest powiedziane, że jeśli ktoś się zaprzedał w niewolę, Żyd Żydowi, i nie chce, kiedy przyszedł ten siódmy rok uwolnienia niewolników i nie chce opuścić domu swojego pana, pan go przyprowadzi do drzwi domu i przekłuje mu ucho. I jak jest wyjaśnione, myśmy wiele razy o tym mówiliśmy, że oznaczało to tyle, że co jest ważne, że brama czy odrzwia, do których go przyprowadzano, były nazwane odrzwia wolności. Innymi słowy, że on słyszał głos na Synaju mówiący do jego ojców, że przestaliście być niewolnikami, bo was wyprowadziłem z domu niewoli i teraz jesteście ludźmi wolnymi. Moimi jesteście niewolnikami. I tego człowieka należało przyprowadzić do tej bramy wolności i przekłuć mu ucho, to znaczy uświadomić mu, że dobrze nie słyszy. Nie rozumie swej wolności. I niewolnik stał się sługą niewolnika. Tak? Kiedyś, jak byłem mniejszy, to było takie powiedzenie, kiedy jeden drugiego o coś prosił, słuchaj, podaj mi coś, czy sługa ma lokaja? Tak? I to jest ta zasada właśnie, że... I dlatego należało mu ucho przekłuć. Ale jak wyjaśnia żyjący w XX wieku, bo zmarł w 33 roku, Meir HaKohen, Chofetz Chaim, ucho jest niczemu niewinne. Bo ucho jest tylko takim organem, organem umożliwiającym słuchanie, ale to nie w uchu się decyduje o tym, czy czegoś wysłucham, czy coś odrzucę, tylko w umyśle, tak? To jest tylko urządzenie, przez które ten głos może być jakby wprowadzony do wnętrza człowieka. Czyli trzeba by było dziurę komuś w mózgu zrobić, albo w jego duszy. I dalej zostało to wyjaśnione w ten sposób, że to znaczy, że posiadam ten organ, ale i umiem z niego korzystać, tylko wola moja, ta moja wewnętrzna siła nie pozwala mi sprostać jakiemuś wyzwaniu. Słyszę to, ale od razu uważam, a to jest ponad moje siły, albo nie da rady. Owszem, to słyszę to, ale przepraszam, nie potrafię nic z tym zrobić. To jest pusty tylko taki komunikat dla mnie. I dlatego do tej bramy wolności go przyprowadzono i mu dziurę w uchu robiono. Ponieważ właśnie on nic z tym komunikatem nie zrobił, jak się mówi, właśnie jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. I jest to przyrównuje się człowieka, i ten Chofetz Chaim tak to określił, że coś oglądamy, dzisiaj już w ogóle człowiek jest taką istotą oglądającą. Telewizor, internet, kino, masa obrazów. I my doskonale wiemy o tym, że my w ogóle nie mamy wpływu na to, co oglądamy. My jesteśmy tylko widzami tego, oglądamy film, zdarzenie jakieś. W ogóle nie możemy mieć wpływu na to. tak jest z ludzkim życiem. Że ja się zachowuję jak widz w kinie, że ja, owszem, coś przebiega przede mną, rozmaite moje są losy, ale ja nie mam siły, żeby wpływać na jakąkolwiek zmianę tego, co się ze mną dzieje. Że to jest tak, jakbym uczestniczył, moje życie to jak czasami bzdurny film kompletnie. I nie potrafię, nie mam siły, żeby zmienić to. Że staję się właśnie tylko takim mimowolnym widzem zdarzeń, które się w moim życiu dzieją. Z tego powodu, że te wszystkie moje narządy dobrze działają. Mam dobre oczy, świetnie tam te obrazy widzę. I dźwięk mam, ucho mam doskonałe, wyczulony jestem na każdy dźwięk. Tylko nie potrafię w swoim wnętrzu niczego z tym zrobić. I staję się właśnie tylko takim widzem, kimś biernym. I ten niewolnik, to był ktoś całkowicie bierny. Byśmy powiedzieli głuchy. Mimo, że świetnie słyszał, to właśnie nie znalazł w sobie siły, żeby chcieć odmienić swój los. Prawdopodobnie działo się tak, i tak się dzieje do dzisiaj, że my się boimy czegoś. Boimy się przyszłości, następnego dnia, konsekwencji różnych wydarzeń i czasami poddajemy się, że ten nurt nas zabiera ze sobą i z tym płyniemy. Nie potrafimy czasami powiedzieć nie, albo nie potrafimy się czemuś przeciwstawić, postawić tamę czemuś. Tylko właśnie jesteśmy biernymi obserwatorami naszego losu. I parasza ma ta wartość liczbowa, że Bóg jest moją siłą. Właśnie, aha, to jest Słowo Boże. Mam w sobie, nie przekracza to moich możliwości. Mogę coś ze swoim życiem zrobić. Mogę przewartościować swoje życie. Mogę rzeczom, które do tej pory bagatelizowałem, mogę nadać im większą rangę. Mogę się zbliżyć do Boga. Mogę rozmaite rzeczy zmienić. A jednak tego nie robię, bo mam w sobie jakąś wadę, która mi nie pozwala właśnie skorzystać z tej Bożej siły, nie pozwala mi to skorzystać z tej Bożej mocy. Jest werset w paraszy. Jest w paraszy werset, słuszcie Bogu waszemu Bogu, słuszcie Adonai waszemu Bogu, On pobłogosławi wasz chleb i waszą wodę. Ale jak przeczytamy tekst hebrajski, to jest napisane tak, najpierw jest liczba mnoga użyta, słuszcie Bogu, wszyscy służymy Bogu, ale później jest użyta liczba pojedyncza, bo On pobłogosławi twój chleb i twoją wodę, a nie jest napisane słuszcie Bogu, bo On pobłogosławi wasz chleb i waszą wodę. Tylko jest zmiana z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą. I ta druga wartość liczbowa jest nazwana moja łaskawość, 118 wersetów, że liczy parasza, tak? Bóg jest moją siłą i w domyśle Bóg to jest moja łaskawość. I teraz w liczbie mnogiej jest to oczywiste, słuszcie, bo razem służymy Bogu. Ale ta łaskawość już jest przez każdego w inny sposób jakby dostrzegana, namacalność tej łaskawości jest w rozmaity sposób przez wszystkich ludzi wierzących jakby dostrzegana, oceniana. I dlatego jest liczba pojedyncza użyta, bo On pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. Nie jest powiedziane, że pobłogosławi Twój portfel, albo że pobłogosławi Twój majątek, tylko właściwie są wymienione dwie rzeczy no niezbędne do funkcjonowania, bo z jednej strony woda, która jest, bez niej nie idzie się obejść. Ktoś by powiedział, wielkie mi coś, że mi Pan Bóg wodę pobłogosławi, tak? A druga rzecz, chleb. I jak jest w modlitwie Ojcze Nasz, chleb się pojawia, ponieważ chleb jest synonimem zabezpieczenia jakby losu takiego. Mam chleb, to znaczy Bóg się mną opiekuje, mam. I w modlitwie Jeszua mówi, że mówcie, daj nam na każdy dzień chleba, czyli zabezpiecz nasz los. I się wydaje, że to jest niewielkie to błogosławieństwo, tak? Że pobłogosławię Twój chleb i Twoją wodę. I teraz, czyli jeśli przyjmiemy, że jest to synonim takiego zabezpieczenia losu człowieka, to wtedy ta łaskawość przez każdego będzie inaczej oceniana. Bo każdy z nas w jakimś innym miejscu jest i każdy z nas inaczej nazwie, że Bóg mu okazał swoją łaskawość. Ale ten poziom jest określony właśnie, taki, jak to powiedział praojciec Jakow, mam wszystko. Pirkę Jawod, jestem zadowolony ze swego losu. Nie jest to łatwe, ale to pokazuje, że przez to, że umiem tę łaskawość dostrzegać w rzeczach, które dla innych ludzi są kompletnie bez znaczenia. Tak, jakaś butelka z wodą, co to ma być w ogóle. I z tego poziomu później wszystko człowieka cieszy. Wszystko cieszy człowieka. Że człowiek nie jest kapryśny wtedy. I właśnie jak jest powiedziane, że aniołowie powiedzieli w niebie o ludzie Izraela, to jest taki lud, że oni pół oliwki zjadł, a już wychwalał Pana Boga. Już błogosławił Boga. Ludzie często zapominają, albo w ogóle nie dziękują, a mieli stół zastawiony po sufit wszystkim, tak? A nie widzą w tym żadnej łaskawości Pana Boga. Stąd właśnie jest to takie rozdzielenie. Służcie i w liczbie mnogiej, a w liczbie pojedynczej, że pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. Na dodatek jest powiedziane, że ten chleb i ta woda niosą w sobie uzdrowienie. I tak jest w paraszy powiedziane, żebyś był zdrowy. I to można, jakby jest też to w rozmaity sposób rozumiane właśnie to zdrowie człowieka. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden werset w paraszy. Jest napisane, najpierw jest napisane, nie przyjmuj kłamliwej wieści, a dalej jest napisane, jeszcze jest napisane, przyjmuj kłamliwej wieści i oddal się, tak, oddal się od wszelkiego kłamstwa. I jest powiedziane, rabini w języku aramejskim określili świat, ten, w którym żyjemy, w którym żyją ludzie, alma shikra, świat kłamstwa. Wszystko jest odwrócone do góry nogami. Wszystko jest właśnie takie zafałszowane, odwrócone. jest w Apokalipsie świętego Jana napisane na temat naszego Pana, a imię Jego Słowo Boże. I to jest jeden z wyjątkowych, jeden z wielu wyjątkowych, niepowtarzalnych tytułów, które towarzyszą, które są przypisane naszemu mistrzowi, które go wyróżniają spośród całego stworzenia, że tu jego tytuł brzmi Słowo Boże, innymi słowy ktoś, kto jest absolutnie poza jakimkolwiek fałszem, kłamstwem, ktoś, kto nie ma nic wspólnego z tym, ktoś, kto jest orędownikiem, heroldem prawdy, ktoś, kto kocha prawdę i ją obwieszcza. Wiemy, że używa się takiego pojęcia, że są półprawdy, tak? Albo małe kłamstwa, albo się mówi kłamstewka, że są. Jeszua mówi, mówcie tak, mówcie nie. Wszystko, co ponadto pochodzi od diabła, innymi słowy, całe to lawirowanie właśnie takie, próba jakiegoś prześlizgnięcia się nad czymś, on to ocenił, że to od diabła pochodzi. Że to jest właśnie właśnie takim jestem biernym widzem i takie nie umiem wpłynąć na coś. Nie umiem powiedzieć nie. Albo nie umiem w jakichś okolicznościach powiedzieć tak. Tylko ale, lecz, bo coś tam. I to pokazuje całą moją jakby niedoskonałość, że nie potrafię nie potrafię właśnie tego rozróżnienia takiego uczynić w sposób taki jednoznaczny. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na koniec. Czytaliśmy Haftarę z proroka Jeremiasza i ten 33 rozdział, on jest w ogóle, są słowa piękne. Poprzedzający go też rozdział, że nigdy nie ustanie służba Kohenów, że nigdy Izrael nie zostanie przez Boga odrzucony, że tak jak pada śnieg, że gdyby te zjawiska wszystkie ustąpiły, to wtedy ktoś by mógł powiedzieć, Bóg odrzucił Izraela, jak tu jest powiedziane, gdyby nie było praw, i tu jest to słowo hukim użyte, czyli gdyby nie było pewnych rzeczy, o których nawet ludzie wykształceni nie potrafią do końca jakby powiedzieć, dlaczego tak to wszystko funkcjonuje. Wszechświat, cały ten materialny przez Boga, to po wszystko, co Pan Bóg powołał do istnienia. Prorok Jeremiasz mówi, gdyby to wszystko nie miało, czy ustąpiłoby, to faktycznie i jeśli nie działają żadne prawa na niebie i na ziemi, jeśli tych wszystkich zjawisk nie ma, no to rzeczywiście Bóg odrzucił Izraela, ale to jest powiedziane tak, ale wtedy świat musiałby do chaosu powrócić, ponieważ nie istnieją już żadne prawa, za pomocą których ten świat tak, jest taki, a nie inny. Że to jest jeden z najbardziej fundamentalnych stwierdzeń proroków, podkreślających wyjątkowość tego narodu. Tak, że to jest potomstwo, jak tu czytamy, Jakowa, Dawida, Abrahama, Izhaka i Jakowa. I w zapisie słów imię, ktoś ma dobry wzrok, to na moment tylko pokażę. Tu jest. I to jest jedyne miejsce w całym Tanachu, gdzie imię Iczak jest inaczej zapisane. Tu na przykład mamy imię Iczak. Jud, Cade, Het, Kaf. Cztery litery. W ten sposób. A tu mamy imię Iczak. Tutaj jest Jud, jest Het, jest Kaf, ale zamiast Cade jest Shin liter. I ona zwiększa wartość liczbową imienia Iczak o 210. Z 208 na 318. 210. Tyle trwała niewola babilońska. I ten ukryty zapis podkreśla właśnie, że Bóg, który sobie wybrał Izraela, wyprowadził go z niewoli egipskiej, z Mitzrayim, i jakby pozostaje Bogiem dla Izraela na zawsze, i ten lud pozostaje narodem wybranym na zawsze. Tak, tak jak nie ustępuje lato, zima, jesień, wiosna, tak nie może ustąpić ta miłość Pana Boga do tego narodu i jego wyjątkowość i jego wybraństwo. Niech będzie między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.